czterdziestolecie wolnych związków zawodowych. Oni wywołali lawinę.
Marzena Pakowska, dobry wieczór. Antoni Sokołowski, Tadeusz Szczepański i Anna Walentynowicz to wyjątkowi działacze wolnych związków zawodowych Wybrzeża. Sokołowski był jednym z sygnatariuszy deklaracji założycielskiej, robotnik, który zastraszony przez bezpiekę wycofał się z działalności WZZ-ów. Szczepański, który współorganizował obchody rocznicowe grudnia 70 w 79 roku, zmarł w tajemniczych okolicznościach. Natomiast Anna Walentynowicz była dla członków WZZ-ów jak matka. Jej mieszkanie stało się w zasadzie biurem związków. Dziś o tych wyjątkowych postaciach porozmawiamy. Społeczeństwo musi wywalczyć sobie prawo do demokratycznego kierowania swoim państwem, pamiętając tragiczne doświadczenia grudnia 70 roku, opierając się na oczekiwaniach licznych grup i środowisk społeczeństwa Wybrzeża, podejmujemy śląską inicjatywę tworzenia wolnych związków zawodowych. Celem jest organizacja obrony interesów ekonomicznych, prawnych i humanitarnych pracowników. Wolne związki zawodowe deklarują swą pomoc i opiekę wszystkim pracownikom, bez różnicy przekonań czy kwalifikacji. Tak czytamy w deklaracji założycielskiej WZZ-ów. Podpisały się pod nią trzy osoby: Andrzej Gwiazda, Krzysztof Wyszkowski i Antoni Sokołowski. Ten ostatni to spawacz zwolniony ze Stoczni Gdańskiej po 23 latach pracy w tym miejscu. 25 czerwca 1976 roku próbował zorganizować strajk solidarnościowy z robotnikami z Ursusa i Radomia. Po kilkunastu dniach, dokładnie 8 lipca, został zwolniony dyscyplinarnie z pracy. Odwoływał się bezskutecznie do Terenowej Komisji Odwoławczej do Spraw Pracy w Gdańsku oraz Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Był w trudnej sytuacji finansowej. Jednak przekonany do ideałów WZZ-ów, wraz z Wyszkowskim i Gwiazdą stał się sygnatariuszem deklaracji założycielskiej. Andrzej Gwiazda.
Należało mu się według ówczesnych przepisów około 200 tysięcy odszkodowania za choroby zawodowe. No i jakby z tego trafił do WZZ-ów, no przyszedł do niego facet i mu powiedział: wypisujesz się z WZZ-ów i dostajesz. Był to, można powiedzieć, typowy robotnik. Mieszkał w bloku, dostał mieszkanie, na meble go nie było stać, miał syna, miał żonę. Jak przeszedł na rentę, nie mógł pracować, no to była bieda, można powiedzieć, skrajna. No i złamał się. Złamał się, dostał te pieniądze.
Wszystko działo się bardzo szybko, bo 29 kwietnia podpisano deklarację założycielską, a już w maju w wyniku gry operacyjnej SB wycofał się. Był nie tylko ciężko chory, zresztą dwa lata później zmarł. Szykanowano też jego rodzinę. Po wycofaniu się z WZZ dostał gratyfikację w wysokości 54 tysięcy złotych i rekompensatę w wysokości 150 tysięcy złotych za wcześniejsze zwolnienie z pracy. Napisał oświadczenie opublikowane w oficjalnej prasie, kwestionujące jego podpis pod deklaracją założycielską i przynależność do WZZ-ów.
Wypisał się z WZZ-ów. To było zresztą skomplikowane, bo naprzód się raz wypisał, potem jak zobaczył, że to wydrukowali, to napisał takie pismo, że jego ojciec walczył o Polskę sprawiedliwą, a nie właśnie taką. No ale Antoś kupił synowi motor, gitarę, sobie kupił magnetofon, no coś tam jeszcze za te pieniądze i chyba w sobotę poszedł do pijalni piwa, tej miejscowej, no i zaoferował, że stawia wszystkim. I nikt się z nim piwa nie napił. Okazało się, że wszyscy wiedzieli, że jakby zdradził opozycję i nikt nie chciał piwa za srebrniki. I to Antosia załamało, wrócił do domu, położył się, już nie wstał i umarł. Więc to jest tragiczna postać.
Bogdan Borusewicz uważa, że Sokołowskiego udało się zastraszyć dzięki działalności Edwina Myszka, agenta bezpieki, któremu udało się wniknąć w struktury WZZ-ów.
Sokołowski to postać tragiczna. Tak. Korgos pomógł, bo to człowiek chory, wyrzucony, z chorobą związaną z pracą na młocie pneumatycznym i wyrzucony. Otrzymał pomoc od KOR-u. Dałem mu 40 parę tysięcy, żeby był w stanie przeżyć. Bezpieka zorientowała się właśnie przy pomocy Myszka. Poszli do niego, zaczęli go straszyć. Wiedzieli o całej sytuacji, którą ma stworzyć. Ja mu powiedziałem, żeby schował. Dałem mu magnetofon, miał schować do szafy. Oni wiedzieli o tym magnetofonie i tak dalej, i tak dalej. Napisał do mnie dramatyczny list, w którym mówił, że ktoś zabezpieka wiedziała, ktoś jest jakiś, jest agent jakiś, który to wskazał. I oni mu z kolei zaproponowali, że jemu dadzą te 42 tysiące. Był uczciwym człowiekiem, oddał mi te pieniądze, które mu dałem, kiedy tamte otrzymał i wycofał się z działalności. Zastraszony, skołowany, wycofał się z działalności. To był jeden z takich trzech robotników, który wydawał się, że wejdzie do tej działalności, ale to działanie bezpieki przy pomocy agenta było bardzo skuteczne.
Po wycofaniu się Sokołowskiego Edwin Myszk zajął jego miejsce w komitecie założycielskim WZZ-ów. Wszedł również w skład redakcji Robotnika Wybrzeża, ukazującego się od sierpnia 78. Dopiero po roku wyszło na jaw, kim tak naprawdę był Myszk i usunięto go z opozycyjnej grupy. Bogdan Borusewicz, ale także Joanna Duda-Gwiazda podkreślają, że bardzo zależało działaczom WZZ-ów, którzy byli po studiach, na takich osobach jak Antoni Sokołowski, po prostu na robotnikach działających w opozycji antykomunistycznej.
Dlaczego te wolne związki zawodowe były takim zagrożeniem dla systemu? Po pierwsze, rozszerzały opozycję na bardzo szerokie kręgi społeczeństwa.
Na robotników.
Na robotników, tak. Na pracowników i fizycznych, i umysłowych w szerokim zakresie. Myśmy nie dzielili ludzi na białe kołnierzyki i niebieskie kołnierzyki. Po prostu wszyscy mieli prawo należeć do tych WZZ-ów. Wszyscy byli bronieni. Pierwszą zasadą była obrona. Pierwsza zasada, wręcz ewangeliczna, że jeśli kogoś spotykają represje, to cała grupa ma go bronić.
U tatka Szczedłowskiego odbyło się kiedyś takie zebranie. Przyjechał z Łodzi działacz Ruchu Praw Człowieka, Mazur, potem się okazało, że TW, i wygłaszał taki wielki wykład, że opozycja musi się ograniczyć do kanapy i jeżeli już gromkim takim głosem, jeżeli się gniecie rękę robotników, to wam ta władza tą rękę utnie. Czerankiewicza powtarzał. No i cały wykład był, żeby właśnie się grupować w małe grupy, a broń Boże szeroko. No i kiedy już skończył wykład, to akurat Hal mówi, no tylko, że pan się nie orientuje, że tutaj 90% publiczności, no tyle, ile się zmieściło w tym, no dość dużym pokoju, ale normalnym pokoju w bloku, na podłodze ludzi, mówi, że 90% to są robotnicy.
Jakby ktoś nie wiedział, po co wchodzi do opozycji, to mu natychmiast władza dawała powód. Po prostu natychmiast nas zaczęto atakować. No więc była kwestia obrony ludzi. Nagłośnienia, opisania, zgłoszenia gdzieś tam do właśnie do Wolnej Europy, kogo aresztowali. W gruncie rzeczy aresztów było niewiele, bo stosowano zatrzymanie na 48 godzin. Wsadzali nas do tak zwanych dołków. To są takie areszty milicyjne na komendach. I tam równo trzymali 48 godzin, na to nie potrzebowali żadnego papieru od prokuratora. No i właściwie jak ja wtedy policzyłam, to nas zatrzymywali, znaczy głównie Andrzeja, bo ja byłam żona. Ja bardzo się pilnowałam, żeby nie wyjść z tej funkcji żony, to znaczy się po prostu strasznie pikliłam. Jak oni przychodzili, to ja krzyczałam na nich, nie pozwalałam torebki dotknąć. To już mnie Kuroń tego zresztą nauczył, bo Kuroń powiedział, że komuniści się najbardziej boją wściekłych bab. Bo mówi taka, nie wiadomo co zrobić, złapie miotłę, tłuczek i napadnie na jakiegoś ważnego oficera. I to naprawdę była doskonała metoda. Ja się tego trzymałam również potem w internowaniu. No więc obrona. No obrona na czym polegała? No ulotki, myśmy mieli taką zasadę, że ulotki w obronie ewentualnie można rozdawać pod kościołami. Natomiast staraliśmy się ulotki, które dotyczyły samej działalności opozycyjnej, związkowej, to rozdawać w miejscach nie pod kościołem. No nie chcieliśmy kościoła jak gdyby wikłać w tą politykę, powiedzmy. Natomiast obrona niewinnie aresztowanych, no to uważaliśmy, że jest to rzecz, w którą kościół powinien się, nie tylko może, ale i powinien się włączać. I tutaj mieliśmy wielkie oparcie u księdza Hilarego Jastaka w Gdyni, który po aresztowaniu Błażeja chyba dosłownie przeczytał naszą ulotkę.
Całą naszą ulotkę fragmentami wplótł w tekst kazania.
Poza tym zaczęliśmy prowadzić działalność związkową, czyli ludzie mieli problemy w pracy, różne. Próbowaliśmy, zresztą to samo robiliśmy w naszych zakładach, że trzeba żądać, jak mają być fartuchy prane, wymieniane co dwa tygodnie, to trzeba żądać, żeby były. Że jeśli ma być gorąca kawa, to ma być. I te drobne sukcesy, bo to na ogół, jeśli to jakaś grupa tego stanowczo się domagała, to kierownictwo ustępowało. I te drobne sukcesy powodowały, że ludzie stwierdzali, że się da. To była weryfikacja, taka oczywista na początek.
Kolejnym sukcesem było uświadomienie kierownikom, że nadgodziny, a co za tym idzie dodatkowe pieniądze, to nie są przywileje dla pracowników. To pracownicy zgadzają się pomóc zakładowi i godzą się na nadgodziny. Takie, zdawałoby się, drobne sprawy sprawiały, że robotnicy przekonywali się o swojej sile. Zaprocentowało to w sierpniu 80 roku. Kolejnym ważnym aspektem WZZ-ów było budowanie świadomości odzyskiwania niepodległości Polski. Uświadomienie, że władza komunistyczna, zależna od Związku Radzieckiego, nie reprezentuje zwykłych obywateli. Władza w swej własnej obronie jest w stanie strzelać do robotników. Udowodniła to w grudniu 70 roku na Wybrzeżu. Bogdan Borusewicz organizował więc nielegalne obchody rocznicowe, w których uczestniczył kolejny bohater naszej audycji, Tadeusz Szczepański.
Koncentrowałem się na Gdańsku, na szczególnie na Stoczni Gdańskiej, bo to grudzień 70. Wiedziałem, że ludzie pamiętają ten grudzień. Grudzień 70. był bardzo ważny. Kiedy ja wróciłem z Lublina ze studiów, to jakby widziałem, że ten grudzień zostaje zapomniany jakby i zepchnięty w podświadomość. Nikt już nie mówił o tym. Ja zdecydowałem się, żeby do tego wracać. Zacząłem organizować, no oczywiście razem z całym zapleczem, z moimi współpracownikami, takie pierwsze wyjście na zewnątrz, czyli w rocznicę 16 grudnia robiliśmy pod bramą numer 2. W tym czasie, kiedy stoczniowcy kończyli pracę i wychodzili, robiliśmy wiec, składanie kwiatów. Tak? To był wiec. I zawsze oczywiście bezpieka tu była aktywna i tego typu wychodzenia na zewnątrz spotykały się z represjami. No, wyłapywali nas wcześniej, no to trzeba było się ukryć wcześniej, trzeba było schować wieniec, trzeba było dojechać, trzeba było to oczywiście zorganizować. I co roku tych ludzi przychodzących było coraz więcej. W 1977 roku było kilkaset i to przede wszystkim studenci byli, których miałem w tym otoczeniu. Ale już w 1978 roku no było przynajmniej 2000. No były przemówienia, wieniec i tak dalej. No oczywiście bezpieki dużo, ale nie udało się nas wszystkich wyłapać. W 1979 roku już mnie złapali, siedziałem. Ale ten wiec jeszcze bardziej się udał, bo przyszło jakieś 4000. Znaczy dwukrotnie. No widziałem, że to działa. I oczywiście tego typu działania wpływały na tych stoczniowców, którzy pamiętali grudzień 70 roku. Ja jeździłem do Radomia i miałem porównania świadomości robotników tam w Radomiu i tutaj w Gdańsku. W Radomiu trzeba było wszystko tłumaczyć od początku, samego początku. Ludzie się strasznie bali. Nawet jeżeli mówiłem, to przyjechałem, żeby wam pomóc. I tutaj chcę wam pomóc, nie macie pieniędzy, daję wam te pieniądze. To bali się brać pieniądze. Nie wiedzieli po prostu, byli zastraszeni. Zaś w Gdańsku ta świadomość była zupełnie inna, także wśród tych robotników. Oni przeszli grudzień 70 roku, wszyscy pamiętali w zasadzie ten grudzień 70 roku i to był... Ja nie musiałem tłumaczyć, dlaczego ta władza jest zła, że opiera się na przemocy, bo oni widzieli to wszystko, co się działo na ulicy, to strzelanie do ludzi. Potem aresztowanie, bicie i tak dalej. To wszystko przeszli i w Gdańsku była zupełnie inna atmosfera. Grudzień był takim uniwersytetem ludowym dla wszystkich. To była ta kanwa, która spowodowała, że akurat w Gdańsku to zafunkcjonowało. Grudzień 70 roku. To była podstawa rzecz. Ale Marzec już pokazywał 2 lata wcześniej, że tu jest olbrzymi potencjał niezadowolenia. To wszystko powodowało, że ta wydawała się działalność bardzo trudna, i taka elitarna, ona zaczęła przybierać coraz bardziej masowe znamiona.
Joanna Duda-Gwiazda podkreśla, że działacze WZZ-ów organizowali prelekcje dotyczące historii Polski, a szczególnie przybliżali nieznane fakty, o których nie było mowy w szkolnych podręcznikach i w mediach.
Wszyscy WZZ-owcy wiedzieli, że niepodległość nam jest potrzebna po to, żeby wreszcie się dowiedzieć, powiedzieć prawdę o Katyniu. Bo przecież myśmy robili też najróżniejsze szkolenia. Ci ludzie dużo czytali. Ci ludzie dostawali to, co się dało zdobyć na... No tu był ubogi rynek, bo nie docierały ani zeszyty literackie, ani kultura, ani, ani inne te, ale trochę tej prasy takiej, tych wydawnictw niezależnych było.
Tadeusz Szczepański jako 19-letni mechanik samochodowy w 79 roku przyłączył się do WZZ-u Wybrzeża, kolportował prasę niezależną i ulotki. W grudniu 79 współorganizował niezależne obchody grudnia 70. Był odpowiedzialny za sprzęt nagłaśniający. W imieniu WZZ-ów złożył wieniec pod bramą numer 2 Stoczni Gdańskiej. 16 stycznia 80 roku zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach. W połowie marca jego okaleczone zwłoki wyłowiono z kanału Następce. Pogrzeb zgromadził wielu działaczy opozycji, którzy podejrzewali, że został zamordowany, bo wcześniej szykanowali go funkcjonariusze SB. Śledztwa nie przyniosły odpowiedzi.
Uruchomiono wtedy nieznanych sprawców, prawda? I również dlatego, że Tadek Szczepański był w grupie Wałęsy i nikogo innego nie znał. Znał tylko grupę Wałęsy, no gdzie w końcu współpracowników było jeszcze chyba trzech oprócz Wałęsy na Stokach. Do dwóch pamiętam.
Szczepański Tadeusz, nie znałem go w ogóle, to był z grupy Wałęsy na Stokach. Znaleziony został nieżywy w Motławie, miał uszkodzone nogi. Podejrzewaliśmy oczywiście, że został zamordowany. Podejrzewaliśmy, zresztą to było normalne, że podejrzewaliśmy, ale ja uważam, że to nie było tak. Z ramienia rodziny wskazaliśmy Jacka Taylora, mecenasa Jacka Taylora, który miał dostęp do śledztwa. Te informacje dokładne, jak to wyglądało, od strony śledztwa mieliśmy, śledziliśmy. Tadeusz Szczepański nie był też takim działaczem na takim miejscu, którego bezpieka by próbowała zamordować. No, jednym z wielu, tam kilkudziesięciu, gdzieś na boku ludzi, więc ja sądzę, że to był nieszczęśliwy wypadek. Zresztą śledztwa było już ponawiane już po 90 roku kilkakrotnie. A to, że podejrzewaliśmy zresztą, woleliśmy dmuchać na zimne niż być poddani takim tego typu represjom, czyli morderstwom. Ja zresztą miałem w tym czasie wgląd w bezpiekę i wiedziałem, co bezpieka, co oni mogą robić, co robią przez Chodysza. Absolutnie tu nie podejrzewam.
Trzecią bohaterką dzisiejszej audycji jest Anna Walentynowicz. O działalności opozycji w Gdańsku dowiedziała się z Radia Wolna Europa, mówi profesor Stanisław Cęckiewicz, autor książki Anna Solidarność.
Anna Walentynowicz jest jedną z pierwszych osób, które zgłaszają się do Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Usłyszała o ich powstaniu na przełomie kwietnia i maja 78 roku, słuchając Radia Wolna Europa. I na przełomie maja i czerwca zgłasza się na spotkanie pod podany adres, jeśli się teraz nie mylę, Kazimierza Szołocha. I tam jest na pierwszym spotkaniu tego kręgu WZZ-owskiego, jest na tym spotkaniu Wyszkowski, Gwiazdowie, Bogdan Borusewicz, Alina Pienkowska. Od tego momentu zaczyna się wielka działalność, wielkie wejście Anny Walentynowicz na scenę polskiej historii. Z czasem, między innymi w związku z tym, że Kazimierz Szołoch odpadł od tej grupy, Anna Walentynowicz zadysponowała, że tak powiem, swoim mieszkaniem, które zaczęło służyć środowisku WZZ do spotkań i do różnych formacyjnych, można powiedzieć, szkoleń, spotkań, konferencji. Kiedyś pięknie wspominał o tym Lech Kaczyński, który szereg wykładów na temat historii Polski, prawa pracy prowadził właśnie w mieszkaniu Anny Walentynowicz.
Półoficjalną siedzibą Wolnych Związków Zawodowych było mieszkanie Anny Walentynowicz. Tam właściwie można by pełnić dyżury, to sam stale ktoś był, czy z Trójmiasta, czy z Warszawy. Ten jeden pokoik Anny był naszym biurem, do którego można było w każdej chwili się zgłosić i uzyskać informacje, czy chociażby herbatę, czy nawet nocleg.
U pani Anni Walentynowicz zorganizowałem samokształcenie tych młodych robotników, którzy jakoś tam do nas docierali, albo my docieraliśmy u niej, dlatego że ona miała jedynie własne mieszkanie, mieszkanko bardzo małe. Ja mieszkałem w Sopocie, zupełnie na skraju. Też przychodzili do mnie studenci, ale studenci zaś. Nie było to w jakimś miejscu centralnym, żeby było ogólnie dostępne.
Dodał Krzysztof Wyszkowski i Bogdan Borusewicz. Mieszkanie pani Anny znajdowało się przy Alei Grunwaldzkiej w centrum Wrzeszcza. Obok kamienicy jest skwer, na którym ustawiono jej pomnik. Z wyjątkową serdecznością wspomina Annę Walentynowicz inny działacz Wolnych Związków Zawodowych, Mariusz Muskat.
77, ale to jeszcze nie były WZZ-y. To jeszcze nie było. To tam miałem z panią Walentynowicz kontakty, bo razem pracowaliśmy. Nie? I tak się wtedy potoczyło wszystko, nie? Spotkałem ją na stoczni, bo zanosiłem czeki, bo on, razem właśnie pracowaliśmy. Ja byłem na północnej, a oni mieli magazyny też na północnej, ale Stocznia Gdańska. I musiałem zawsze zanosić tam do tych magazynów czeki, bo jeździłem tam odmeldować wagony i tak dalej. I to trzeba było się tam. I tam się spotkałem z panią Walentynowicz. Nie? I tak nasza przyjaźń się zaczęła. To była dla nas, można powiedzieć, druga matka. Naprawdę, druga matka. I ja pani powiem, to była kobieta, to jest, można powiedzieć, matka Solidarności, tak można ją nazwać. Żeby jej nie było, to by Solidarności do dzisiaj by nie było.
Ona wszystkich garnęła do tego nawet swojego mieszkania, do swojego serca.
No, naprawdę.
Grudzień 78 roku. Na Annę Walentynowicz spadają pierwsze bardzo poważne represje. Jest zatrzymana, osadzona w areszcie przez Służbę Bezpieczeństwa i oskarżona o to, że kradła jakieś świeczki, znicze z cmentarza na Srebrzysku. Chodziło o to, że Anna Walentynowicz po prostu zbierała już takie wypalone znicze po to, żeby uzupełniać parafinę w nich i stawiać je na grobach osób, które zostały zastrzelone, zginęły w grudniu 70 roku. No, niemniej jednak to był pierwszy bardzo taki trudny dla niej moment, zderzenie z taką siłą represyjną aparatu bezpieczeństwa i ona się w jakimś sensie załamuje, to znaczy przychodzi wystraszona do Państwa Gwiazdów i mówi, że dalej nie da rady. I wówczas to właśnie Andrzej Gwiazda, ona to wspominała wielokrotnie, powiedział jej, że skoro tak ciebie traktują, Aniu, to oni się boją ciebie, a ty nie powinnaś bać się ich. No i to w jakimś sensie utwardziło Annę Walentynowicz i stała się no, pierwszoplanową postacią WZZ-ów. Ktoś pyta, co ona robiła, no to wszystko robiła. Karmiła, organizowała spotkania w mieszkaniu u siebie, pomagała, tak jak Lechowi Wałęsie po wyrzuceniu go z elektromontażu w 80 roku w styczniu z pracy, ale też pisała artykuły, o czym mało kto wie, zarówno w WZZ-owskim Robotniku Wybrzeża, jak i w Robotniku Korowskim opublikowała dość istotne zresztą teksty na temat nomenklatury i tego, jak się ta nomenklatura na poziomie zakładowym panoszy i na jakim poziomie żyje, a robotnicy właśnie są przez tą nomenklaturę, która niby ma reprezentować robotników, traktowani jako ludzie drugiej kategorii. Później różnego typu manifestacje, działalność kolporterska bardzo ważna w WZZ-ach. Proszę sobie wyobrazić, że w styczniu 80 roku w obronie Anny Walentynowicz stoczniowcy jej wydziału po prostu proklamowali strajk. Dość mocno represjonowana była od 79 roku, też właśnie w Stoczni Gdańskiej i w związku z tym, że została przeniesiona jakby karnie do tak zwanego filialnego zakładu pracy stoczniowego, ale aż do Pruszcza Gdańskiego, no to w jej obronie wybuchł taki chyba godzinny strajk właśnie w styczniu 80 roku. No co pokazuje, jak była ważną postacią już wówczas, nie tylko z samego faktu, że działała w WZZ-ach, ale też dla tej załogi stoczniowej, no w gruncie rzeczy męskiej załogi, była ona już ważną postacią właśnie na przełomie roku 79 i 80. W jakimś sensie była już postacią legendarną, przede wszystkim ze względu na swoją odwagę i na to swoje zaangażowanie. No i tak cała ta opowieść prowadzi nas do tej niesamowitej daty 8 sierpnia 80 roku, kiedy ona została po prostu wyrzucona z pracy i 14 sierpnia wybuchł strajk w jej obronie. To był ten pierwszy główny postulat, który spowodował, że Stocznia Gdańska stanęła i proklamowała strajk.
Krzysztof Wyszkowski podkreśla, że prezydent Lech Kaczyński, dawny działacz WZZ-ów, wręczył pani Annie Order Orła Białego.
Anna Walentynowicz, prosta kobieta, która ani w wolnych związkach zawodowych, ani później w Solidarności nie pełniła przywódczej roli, no, przynajmniej oficjalnie w strukturach związkowych, otrzymała najwyższy order możliwy do przyznania Polakowi w czasie pokoju. To był ten gest i przyjacielski, i oczywiście dowartościowujący kobietę, człowieka, który odegrał niesłychanie taką fundamentalną rolę jako w istocie ten nasza kotwica w Stoczni Gdańskiej. Być może nie byłoby właśnie tego przywództwa Stoczni Gdańskiej w całym sierpniu 80 roku, gdyby nie było tak, że to właśnie Anna Walentynowicz od kilkudziesięciu lat wcześniej pracowała już w Stoczni Gdańskiej, stamtąd została wyrzucona, to był ten zapłon dla strajku. Order dla Anny był takim wyrazistym wskazaniem na to, co było w wolnych związkach zawodowych najważniejsze, czyli w istocie postawa moralna.
Postawa moralna była ważna także dla Antoniego Sokołowskiego, który zastraszony wycofał się z działalności WZZ-ów i Tadeusza Szczepańskiego, który angażował się m.in. w organizowanie nielegalnej rocznicy grudnia 70. Audycję przygotowała Marzena Bakowska, a zrealizowała Aleksandra Woźniak.
40-lecie Wolnych Związków Zawodowych. Oni wywołali lawinę.